Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Aby osiągnąć neutralność klimatyczną, Polska musi jak najszybciej odejść od spalania węgla, a następnie stopniowo redukować zużycie innych paliw kopalnych, takich jak ropa i gaz. Polityka energetyczna rządu zakłada, że jednym z fundamentów nowego, zeroemisyjnego systemu energetycznego będą elektrownie jądrowe. Pierwszy reaktor ma ruszyć w 2033 roku. Jednak Bruksela traktuje tę technologię nieufnie, a państwa członkowskie Unii są skrajnie podzielone w sprawie przyszłości atomu. O tym, czy energetyka jądrowa to warunek wyzerowania emisji przez Polskę i jakie mogą być konsekwencje rezygnacji z tej technologii, opowie Filip Piasecki, analityk i współpracownik Ośrodka Analitycznego Aurora Energy. Filipie, to może zacznijmy od tego odpowiedzenia sobie na pytanie, czy osiągnięcie przez Polskę neutralności klimatycznej bez budowy elektrowni jądrowej jest w ogóle możliwe? Bo na przykład McKinsey uważa, że nie. W zeszłorocznym raporcie McKinsey'a na temat tego, w jaki sposób polska energetyka może się dekarbonizować, jak cała polska gospodarka może podążać w kierunku net zero, ten warunek budowy bloków jądrowych jest dość jasno tam postawiony. Czy sądzisz, że może być inna alternatywa, inny scenariusz dojścia do tego celu?
Dziękuję bardzo w ogóle za zaproszenie, Robercie, i witam wszystkich. Wydaje mi się, że jeżeli my rozmawiamy o scenariuszach neutralności klimatycznej, to musimy sobie przede wszystkim powiedzieć, że nie ma jednej wizji tego, jak to zrobić. Cały czas jest to polityczny scenariusz, jest to idea, którą chcemy wprowadzić na poziomie europejskim. I w takim sensie mówienie o tym, że jest tylko jedna wizja, jest pewnym błędem. Czy scenariusz bez atomu jest możliwy? Tak, jest możliwy. Zarówno scenariusz atomowy, jak i scenariusz odnawialny jest możliwy. Tak naprawdę pytanie o decyzję polityczną, który z tych scenariuszy jest lepszy. Moglibyśmy zbudować tak naprawdę dwa systemy. Z jednej strony system elektroenergetyczny oparty o dosyć dużą ilość źródeł odnawialnych, zarówno w słońcu, w wiatrakach na morzu i na lądzie, i który byłby bilansowany, i o tym jeszcze chwilę chciałbym zaraz powiedzieć, przez źródła wodorowe i różnego rodzaju magazyny baterii. I to jest jeden z pomysłów. I drugim, który wydaje mi się, że jest mówiony, kiedy mówimy o atomie, to jest wizja, że system atomowy byłby w pełni oparty o atom. I to jest pewnego rodzaju błąd, bo oba systemy będą wymagały źródeł odnawialnych. Nawet w systemie z atomem będziemy mówili o znacznej ilości źródeł odnawialnych, o bilansowaniu systemu, więc tak naprawdę oba systemy są możliwe. Pytanie o to, jakie jest polityczne wsparcie. Czy chcemy wspierać elektrownie atomowe, czy chcemy może wspierać źródła odnawialne w tym systemie?
Zanim zastanowimy się nad tym jakże istotnym dylematem, który elektryzuje naszą publiczną debatę na temat kierunków transformacji, to chciałbym Cię podpytać jeszcze o ten scenariusz bez atomu. To znaczy, co tam dokładnie miałoby się znaleźć i jak ten miks energetyczny Polski w 2050 roku miałby wyglądać bez reaktorów jądrowych?
Wydaje mi się, że kiedy mówimy o takich scenariuszach net zero i o tym właśnie scenariuszu w 2050 roku, no to pierwszą rzeczą, którą chcemy zrobić, to mieć jak najwięcej źródeł odnawialnych. Więc mówimy o takich poziomach tak naprawdę na 2050 rok źródeł odnawialnych w okolicach 200 gigawatów zainstalowanych, głównie w słońcu, które tutaj okazuje się najbardziej kosztowo ciekawym. I to jest taka podstawa systemu w pewien sposób, jeśli chodzi o zapotrzebowanie. Oczywiście są to źródła niesterowalne, musimy jakoś połączyć to zapotrzebowanie z faktyczną tą generacją. I tutaj dochodzi tak naprawdę bilansowanie systemu, czyli mamy ten duży system OZE, który jest wspierane przez dodatkowe 40 parę gigawatów mocy, która jest dyspozycyjna, która też jest zeroemisyjna, która bilansuje ten system. Jest potrzebna w momentach, kiedy nie ma wodoru.
I co to jest za moc? Powiedz w szczególe.
Przede wszystkim technologie wodorowe. To są turbiny w cyklu prostym, których będziemy potrzebować całkiem dużo, bo one nie będą pracowały dużo. Będziemy ich potrzebowali, żeby zapewnić bezpieczeństwo systemu. Będziemy mieć turbiny w cyklu złożonym, czyli systemy CCGT, no bo są to sprawniejsze jednostki, one też będą się przydawały do tego, żeby zapewnić ciepło. To jest zresztą duży inny problem związany z dekarbonizacją. Będziemy mieli również Tu jest też duże pytanie polityczne, będziemy mieć do czynienia z jednostkami CCS, czyli z jakąś adaptacją jednostek istniejących, wtedy powstałych w przeciągu następnych dwóch dekad CCGT, które zostaną zaadaptowane pod system CCS. Na pewno będziemy widzieć też biomasę, to też jest oczywiście kolejne pytanie na jej sensowność. No i rzecz jasna stronę popytową, czyli tutaj ten DSR, czyli redukcja zapotrzebowania po stronie odbiorców, też na pewno będzie miała znaczenie.
W szczególe cię pytam o ten scenariusz bezatomowy, co też powinienem powiedzieć na samym początku, bo opublikowaliście bardzo interesującą analizę o tym, w jaki sposób polski miks energetyczny może ewoluować do 2050 roku. Jednym ze scenariuszy jest ta opcja właśnie bezatomowa, polegająca na bardzo dużej rozbudowie odnawialnych źródeł energii, które będą bilansowane poprzez elektrownie gazowe i wodorowe, tak jak właśnie opowiadasz. Chciałbym cię podpytać o konsekwencje obrania takiego kierunku transformacji energetycznej. To znaczy rezygnujemy z wielkich bloków jądrowych, inwestujemy w wodór. No i tutaj nie sposób nie wspomnieć tych argumentów zwolenników energetyki jądrowej, którzy bardzo mocno podkreślają, że jak możemy opierać nasze wyliczenia na temat przyszłości miksu energetycznego na bazie technologii, która jeszcze nie osiągnęła dojrzałości na rynku, nie jest konkurencyjna. Mam tutaj oczywiście na myśli wytwarzanie zielonego wodoru, niezwykłego, nie szarego, nie powstającego z paliw kopalnych, ale tego zielonego, czyli powstającego w procesie elektrolizy, który, biorąc pod uwagę te dzisiejsze ceny, no jest zupełnie jeszcze nieopłacalny. Więc jak tutaj te bebechy waszych wyliczeń wyglądają od tej strony dojrzewania tej technologii?
Myślę, że to są trzy różne tematy, które możemy poruszyć. Ja chyba zacznę od kwestii w ogóle cenowej wodoru. Dzisiaj Polska, która generuje mniej więcej 33 terawattogodziny wodoru na potrzeby przemysłu, całość tego jest na podstawie wodoru szarego. Jesteśmy w 2021 roku. Mówimy też o systemie elektroenergetycznym, który nie ma tak naprawdę dosyć dużej ilości odnawialnych źródeł energii. One będą taniały i w momencie, kiedy będziemy dochodzić do scenariusza szczytu zero, będziemy potrzebowali znacznie więcej do neutralności klimatycznej, znacznie więcej tych źródeł odnawialnych. I z definicji to będzie oznaczało, że będą momenty, kiedy będziemy mieć naprawdę bardzo duże nadwyżki w systemie elektroenergetycznym tej zielonej energii, która nie będzie wykorzystywana do niczego. I to, co widzimy w naszych scenariuszach, czyli tutaj modulujemy pod spodem również rynek wodorowy, to jest coś, co jest rozwiązywane wewnątrz modelu. I tam tak naprawdę widzimy, że już w latach 40, w momencie, kiedy zostanie generowana ta znaczna nadwyżka w systemie elektroenergetycznym źródeł odnawialnych, one zaczynają być konkurencyjne nie tylko cenowo z szarym wodorem, który w tym momencie już jest po prostu bardzo mocno obciążony kwestią też tego, że to jest emisyjna technologia, ale zaczyna być konkurencyjny zarówno z wodorem niebieskim, czyli razem z technologiami sekwestracji dwutlenku węgla, ale także nawet z importem, który po prostu ze względu na to, że ta energia gdzieś musi być zmagazynowana, a elektrolizery, które by pracowały, też miałyby pozytywny wpływ na bilansowanie systemu. Więc widzimy, że ten zielony wodór, pomimo że teraz jest dosyć drogi, on będzie w przyszłości taniał, czego nie do końca można powiedzieć o źródłach atomowych, bo kiedy zaczynamy się zastanawiać na temat na przykład kontraktu różnicowego na Hinkley Point, na tą elektrownię, no to on nie będzie tańszy. Jakby na to jest podpisana umowa, a jeśli chodzi o źródła wodorowe, które będą zależały od źródeł odnawialnych, to cały czas mówimy o zmniejszeniu tych kosztów w przyszłości.
No choć z drugiej strony można też powiedzieć, że za te 15-20 powiedzmy lat na rynek wejdą też w jakiejś większej, masowej wręcz liczbie małe reaktory, tak zwane SMR-y, które mogą szczególnie w przemyśle znaleźć duże zastosowanie, więc być może nie ze strony trzeciej generacji czy trzeciej generacji plus nadejdzie ten atomowy renesans, ale właśnie być może ze strony tych innowacji. Wy się temu przyglądaliście? W sensie jak tutaj te mniejsze jednostki, jaką rolę mogłyby odegrać w polskim miksie?
Ja trochę kontrowersyjnie powiem, że w obu scenariuszach, czy my wybierzemy atom, czy nie wybierzemy atomu, my będziemy potrzebować zarówno źródeł odnawialnych, ale nawet w scenariuszach atomowych, nawet kiedy będziemy mówili o tych modularnych reaktorach, które też słyszeliśmy od lat o obniżce, jakby. To jest tak sama dyskusja na temat tego, czy ta technologia ma nadejść. Ona jeszcze dzisiaj tutaj nie jest, a raczej nie widzieliśmy, żeby obiecywane spadki kosztów nadeszły. To nawet ze scenariuszem atomowym, kiedy będziemy instalować SMR-y, to nie rozwiąże całego problemu. Tak czy siak będziemy potrzebowali technologii, które będą dyspozycyjne, czyli takich na przykład jednostek prostych turbin gazowych, które będą bilansowały na te 3 godziny na przykład największego zapotrzebowania, kiedy okazuje się, że nie wieje wiatr, i nie ma słońca, więc wydaje mi się, że nie można się zamykać na to, że ta technologia nie jest absolutnie możliwa. Całość to jest bardzo duże wyzwanie i potrzebujemy tak naprawdę każdej możliwej technologii, żeby być w stanie dojść do zera.
Zagłębimy się trochę w te dwa scenariusze, to znaczy w ten scenariusz OZE plus wodór i OZE plus atom plus trochę wodoru. Czym one się różnią? To znaczy, jakie one będą miały konsekwencje na przykład dla cen energii? Który z tych scenariuszy jest droższy? Który bardziej opłacalny? Czy są tu jeszcze jakieś takie parametry, które mogą nam pomóc w takim teoretycznym chociaż wyborze tej ścieżki, która jest bardziej opłacalna dla naszej gospodarki?
Jeśli mówimy o cenach w 2050 na takich dwóch scenariuszach, to jest bardzo duży temat. My czym się zajmujemy, czym się przyglądaliśmy w ramach tej analizy, to były główne ceny hurtowe i ceny kwestii tego, jak wygląda rynek. Pierwszą rzeczą, to myślę, że interesującą, no, na pewno cena nie będzie zero. Na pewno będzie całkowicie inaczej wyglądał rynek energii, ponieważ będziemy mieć do czynienia z bardzo długimi okresami, kiedy jest bardzo dużo taniej energii z źródeł odnawialnych i kiedy cena prawie że sięga zero i będą te krótkie momenty, kiedy będziemy potrzebowali bardzo dużo energii w krótkim czasie, kiedy nie będzie właśnie w tym momencie, kiedy nie ma tych źródeł odnawialnych i wtedy będą musiały pracować elektrownie wodorowe i różnego rodzaju dyspozycyjne źródła. W przypadku, kiedy porównujemy te dwa scenariusze, to w scenariuszu nuklearnym to, co widzimy, to jest to, co czym może pomóc energia atomowa, to zmniejszyć poziom tego, ile my musimy zbudować odnawialnych źródeł energii w przeciągu następnych 30 lat. I w tym sensie źródła atomowe będą droższymi źródłami. Jeśli patrzymy na koszty kręcowe, to koszt tutaj w przypadku źródeł odnawialnych jest niższy niż w przypadku pomimo nawet bardzo niskiego poziomu źródeł atomowych. I w scenariuszu atomowym potrzebujemy mniej źródeł odnawialnych, co przekłada się na to, że tak naprawdę ceny hurtowe na rynku są trochę wyższe.
Czyli w atomie jest drożej.
Hurtowo, bo jakby my zajmowaliśmy się tutaj kwestiami cen hurtowych. Zarówno źródła atomowe i źródła odnawialne muszą być wspierane w jakiś sposób. I to się odbija na końcowych cenach przez systemy wsparcia. Pytanie, ile będą na przykład kosztowały dodatkowo sieci elektroenergetyczne? Czy rozbudowa w ramach takiej ilości źródeł odnawialnych, ile to będzie kosztowało? Więc tak naprawdę końcowe powiedzenie, co jest tańszym scenariuszem, co droższym, jest dosyć trudne. My możemy spojrzeć na to, w jaki sposób będzie wyglądać rynek i czy oba scenariusze są możliwe. I w tym takim sensie widzimy, że jednak ten scenariusz nuklearny powoduje większe związanie z importem z zagranicy, przez to, że jesteśmy mniej konkurencyjni i też widzimy, że te źródła odnawialne będą wymagały podobnych poziomów wsparcia, czy to wybierzemy politycznie źródła odnawialne, czy to wybierzemy źródła nuklearne.
Czyli podsumowując, mając atom, mamy wyższe ceny w hurcie. Z tej waszej analizy wynika, że około 20% w 2050 roku i mamy wyższy przez to również import energii, ponieważ ta energia wpływa tam, gdzie jest po prostu drożej. Z drugiej strony, w scenariuszu z atomem mamy mniejsze zapotrzebowanie na źródła odnawialne. I tu chciałbym zadać ci jedno pytanie, bo z tego scenariusza OZE-owego wynika, że my w ciągu najbliższych prawie 30 lat musimy zbudować 20 razy więcej mocy w odnawialnych źródłach energii niż mamy teraz. Teraz mamy około 10 gigawatów we wszystkim, co jest zielone, jest źródłem odnawialnym. Natomiast w 2050 roku powinniśmy mieć w scenariuszu bez atomu ponad 200 gigawatów. No i moje pytanie do ciebie jest takie, to znaczy mając atom moglibyśmy postawić mniej tych źródeł OZE, ponieważ atom, gęstość produkcji energii jest po prostu znacznie wyższa, można więcej, dużo więcej energii produkować w jednym miejscu, zajmując mniejszy teren niż rozstawiając potężne i pochłaniające bardzo dużo obszaru farmy wiatrowe czy fotowoltaiczne. Czy ostatecznie, no widząc jednak, że tutaj ta cena będzie w hurcie wyższa, ale czy ta wizja tego, że kraj będziemy musieli pokryć farmami wiatrowymi i fotowoltaicznymi, może okazać się nieakceptowalna społecznie. W Polsce, mając 5 gigawatów mocy w wiatrakach, weszła nam ustawa odległościowa, która zablokowała rozwój tych technologii. Jak my dojedziemy do 200 gigawatów, to aż strach sobie pomyśleć, co politycy tutaj będą wprowadzać, żeby ten rozwój tej technologii ukrócić. Więc trochę tak od strony społecznej chciałbym cię zapytać o taką realność tego scenariusza i czy my jednak nie będziemy potrzebowali po prostu gęstych źródeł energii, no takich jak atom na przykład.
Odpowiem przewrotnie, czego będziemy potrzebować w scenariuszu atomowym? Bo wydaje mi się, że mamy taką wizję, że to jest budujemy bardzo dużo OZE albo budujemy bardzo dużo reaktorów nuklearnych. My w naszym scenariuszu nuklearnym założyliśmy, że Polska zbuduje około 10 gigawatów źródeł nuklearnych do 2050 roku. Co to oznacza, jeśli chodzi o ilość źródeł odnawialnych, które będą potrzebne, żeby stworzyć ten system neutralny klimatycznie? To oznacza ponad 130 gigawatów źródeł odnawialnych, czyli my wciąż mówimy o gigantycznej ilości źródeł odnawialnych, które będą potrzebne nawet w scenariuszu atomowym. Więc to jest 70 gigawatów mniej, czyli mówimy tutaj w większości o jednak o źródłach solarnych, ale tak czy siak w obu scenariuszach, jeżeli chcemy naprawdę dojść do neutralności klimatycznej, my będziemy potrzebować bardzo dużo energii. Będziemy potrzebować około 400 terawattogodzin energii elektrycznej w 2050 roku i to będzie wymagało tak naprawdę skorzystania z każdej technologii, szczególnie z technologii źródeł odnawialnych, które będą taniały w przyszłości. Widzimy, jak technologie jednak cenowo zaczynają wypadać coraz lepiej. I tutaj widzimy, że te źródła odnawialne w ogóle sobie radzą czysto rynkowo. One nie potrzebują dodatkowego wsparcia. Wsparcie jest potrzebne tylko w scenariuszu, w którym nie decydujemy się na energię atomową. I oba scenariusze wymagają mnóstwa ilości energii. Jakby w scenariuszu, kiedy budujemy 10 gigawatów energii nuklearnej, musimy budować 2,4 gigawata energetyki solarnej, żeby zdekarbonizować Polskę. To znaczy tyle samo, co w zeszłym roku, rok do roku, do 2050 roku.
Chciałbym ci jeszcze podpytać o wodór, bo to jest paliwo, które rozpala wyobraźnię ludzi z branży pod kątem tego, co się będzie działo w przyszłości. Jest z każdym rokiem coraz więcej nadziei jest pokładanych w tym paliwie. Z jednej strony wodór zielony daje nadzieję na to, że to, co zainwestujemy obecnie w infrastrukturę gazową, czy jeżeli chodzi o bloki, czy sieci gazowe, czy inną infrastrukturę do przesyłu tego surowca, to nie stanie się aktywem osieroconym, nie będzie wpisane w straty, jeśli wodór zaskoczy, jeśli zdobędzie przewagę konkurencyjną na rynku i będzie można wykorzystać tą gazową infrastrukturę, delikatnie ją przebudowując do tego, żeby bloki, które kiedyś spalały gaz, będą mogły spalać wodór, sieci, które przesyłały gaz, mogły przesyłać wodór. Jak widzisz tutaj perspektywy? Bo to z jednej strony jest taka nadzieja dla energetyków, którzy jak kania dżdżu szukają mocy w podstawie, które zastąpiłyby węgiel, no ale z drugiej strony mamy alarmujących zewsząd ekologów i analityków, którzy podkreślają, że zaraz gaz będzie drugim węglem, zostanie uśmiercony, więc te inwestycje, które teraz wykonujemy w źródła gazowe są kompletnie nam niepotrzebne. Gdzie tutaj się wypracuje konsens pomiędzy tymi dwoma grupami? Czy tutaj twoim zdaniem jedna z tych grup ostatecznie ogłosi zwycięstwo i uśmiercimy wspólnie gaz? Czy też wręcz przeciwnie, będziemy wykorzystywać go z pełną mocą i po prostu w pewnym momencie zastąpimy go wodorem albo będziemy go spalać razem z technologią, z instalacjami CCS. Jak to się rozwinie?
Wydaje mi się, że to nie są przeciwne stanowiska. Gaz na pewno może i z tego, co widzimy, będzie pełnić tą rolę pomostową w polskiej energetyce i będzie potrzebny gaz w systemie, bo po prostu zapotrzebowanie w Polsce na energię będzie wymagało budowy elektrowni gazowych. Tak naprawdę te decyzje trochę musimy podjąć dzisiaj. Do jakiego scenariusza w 2050 roku dążymy? Głównym pytaniem, które dzisiaj musimy sobie zadać na temat tych inwestycji gazowych, to czy one muszą być badawane w koncepcji hydrogen ready? Czy one będą zamieniane na wodór? Czy my musimy od razu dzisiaj myśleć o tym, czy to będą technologie wodorowe w 2040 roku, czy 35 będą musiały być zamieniane? I to jest pytanie tak naprawdę o kierunek polityki energetycznej. To jest pytanie, na jaką wizję przyszłości się zgadzamy. To nie jest pytanie do rozstrzygnięcia pomiędzy ekologami czy energetykami, bo w obu scenariuszach będziemy potrzebować mocy. Tylko pytanie jest to, czy dzisiaj zbudujemy elektrownie gazowe i nie będziemy myśleć na temat wodoru i za 10 lat okaże się, że jesteśmy zmuszeni do tego, żeby myśleć teraz, jak to wszystko zamienić na wodór, czy dzisiaj podejmiemy decyzję, te elektrownie będą pracować 15 lat, później będziemy musieli zężenie zamienić na wodór. Bo niezależnie od wizji tego, czy na dzień dzisiejszy dążymy do świata neutralnego klimatycznie w 2050 roku, czy nie, my będziemy potrzebować bardzo dużo mocy. I będziemy potrzebować gazu w krótkim terminie. Tylko pytanie, czy będziemy w stanie się oduzależnić w dłuższym terminie i czy będziemy w stanie zmniejszyć na przykład też ilość pracy tych jednostek gazowych, bo to nie tylko chodzi o moc zainstalowaną, ale też jakby o to, ile one będą pracować. I to też jest pytanie o to, jak szybko będziemy w stanie zbudować ten równoległy system, duży system bezemisyjny z użyciem źródeł odnawialnych.
Jak miałbyś rekomendować polskim decydentom w rządzie, w spółkach energetycznych ten model i kierunek, w jakim powinniśmy podążać, to co to by było? Bo kontekst jest tego taki i na koniec właśnie chciałbym poruszyć ten najbardziej krótkoterminowy wymiar naszej dyskusji, czyli to, co może wydarzyć się po 1 lipca 2025 roku, czyli momencie, w którym stracimy możliwość dotowania elektrowni węglowych z rynku mocy, czyli mówiąc zupełnie po ludzku, te elektrownie wypadną z rynku i będziemy musieli szybko je czymś zastąpić. Jeżeli tego nie zrobimy, możemy mieć bardzo poważne problemy z bilansowaniem sieci, no i z prądem w gniazdkach. Czy jest, tak jak mówisz i tak jak rozumiem to, co powiedziałeś, że od gazu nie uciekniemy, powinniśmy jak najszybciej przestawiać się na gaz, z tą myślą, że ten gaz po jakimś czasie będzie musiał zostać przekonwertowany na możliwość spalania zielonego wodoru, no i jednocześnie gdzie w tym wszystkim jest ta uciekająca wizja atomu, która w zgodnej opinii dużej części branży no jest takim królikiem, jak to redaktorzy z wysokiego napięcia lubią porównywać, królikiem, którego ciągle gonimy i którego nie możemy dopaść i który, na co wszystko wskazuje, będzie dalej nam uciekał aż do 40 roku, a może i później. Czy twoim zdaniem gaz do dechy, a potem wodór, czy są jeszcze jakieś inne alternatywy?
Mocowo gaz do dechy. Jakby będziemy potrzebować po prostu mocy. I to nawet nie jest kwestia tego, czy my chcemy do końca tych mocy, tylko istniejących systemów wsparcia, takich jak rynek mocy, tego, że pojawia się naprawdę bardzo duża luka mocowa w roku 25, pomiędzy 25 a 30, to większość 200 wyjdzie z systemu. W naszych analizach też widzimy, że źródła brunatne się już po prostu też będą zamykały. Więc na pewno będziemy też mówili o zmianie systemów ciepłowniczych, więc to też jednostki gazowe są tym, co jest na celowniku firm. I w tym sensie trzeba stworzyć system, w którym będziemy wiedzieć przede wszystkim, na ile budujemy te elektrownie, kiedy one będą się zamienić na wodór, bądź w jakim sposób i ile tych mocy wodorowych będziemy potrzebować, bo my cały czas będziemy potrzebować coraz więcej mocy, więc też nie jest tak, że my nagle zbudujemy wielki system i za 20 lat będziemy musieli te 10 gigawatów, które zbudujemy, czy to ile by było, nagle zamykać. Paradoksalnie powiedział, że większym problemem nie jest ilość mocy zainstalowanej, tylko jest zużycie gazu. I tutaj najlepszym sposobem na obniżenie zużycia gazu jest budowa źródeł odnawialnych, które po prostu będą miały niższe koszty wytwarzania, będą wypychały te jednostki gazowe z rynku i zmniejszały de facto to zużycie naszego gazu. I wydaje mi się, że tutaj ta energetyka nuklearna o tyle jest problematyczna, że my tak czy siak musimy zbudować jednostki gazowe. I tak nawet po roku 33, kiedy miałaby wejść według planów rządowych energetyka nuklearna, tak czy siak będziemy potrzebować mocy. Więc jedynym tutaj problemem jest to, że gdyby cała branża zbudowała jednostki gazowe z myślą, że nie będzie energetyki nuklearnej, a rząd by sprawił, że jednak faktycznie by się zbudowało, to byśmy musieli wtedy się zastanowić, jak zmieścić te wszystkie jednostki na rynku. Więc chyba najważniejsze jest przewidywalność tych trendów w przeciągu następnych 3 dekad. Kiedy będziemy musieli zmienić system i do jakich ilości mocy musimy dojść?
Tak, do tej pewności będziemy pewnie jeszcze jakiś czas dochodzić, ale no, zasadniczo chyba wniosek z naszej rozmowy jest taki, żeby wcisnąć gaz do dechy, no ale z tym wiatrakiem i solarem na dachu, żeby o nich też nie zapomnieć, no i ścigać się, żeby ani prądu nam nie zabrakło w gniazdkach, ani żeby tego CO2 było po prostu coraz mniej w atmosferze. Filipie, bardzo dziękuję ci za rozmowę.
Dziękuję również.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.